Więcej serca i mniej barier.
Dzień dobry, Tatiana Słowi, witam serdecznie. W sobotę obchodziliśmy, szanowni państwo, Światowy Dzień Alfabetu Braille'a. Jak dziś wygląda nauczanie alfabetu? Jak wyglądają teksty zapisane w nim? I czy ten postęp cyfrowy trochę konieczność stosowania alfabetu wypiera? O to pytam ekspertkę do spraw dostępności, członkinię Rady Dostępności działającą przy Ministerstwie Polityki i Funduszy Regionalnych, panią Marcelinę Hernik. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie, witam państwa.
Marcelino, jesteś też założycielką i prezeską Fundacji ICU, a także osobą z dysfunkcją wzroku. Można jeszcze dodać, że jesteś też członkinią Gdańskiej Rady do spraw równego traktowania. Zapytam, jaka jest twoja znajomość alfabetu Braille'a?
Moja znajomość jest w zasadzie na moje potrzeby wystarczająca. To znaczy ja nie jestem na tyle zdeterminowana i chyba nie mam na tyle energii, żeby na przykład przeczytać w piśmie Braille'a Pana Tadeusza. Niemniej przyprawy, które mam w domu, mam oznaczone w alfabecie Braille'a. Wiele przedmiotów na segregatorów chociażby w biurze też mam w alfabecie Braille'a. Więc tyle, ile potrzebuję w zakresie kilku zestawieniu kilku słów, jak najbardziej tak. Ja jestem wielką fanką i po prostu uważam, że alfabet Braille'a przetrwa. Przetrwa i nie zawsze rozumiem dyskusję na temat tego, czy jest zasadne, czy niezasadne.
Ale powiedzmy teraz o wyzwaniach. Jak wygląda przełożenie na przykład czarnodruku, czyli tego, jak osoby bez dysfunkcji wzroku, jak to kiedyś ładnie ujęłaś, masa czyta książki? O, chciałabym, żeby masa faktycznie czytała książki. A jak wygląda to przełożenie na taki wolumin zapisany alfabetem Braille'a?
Jest to duże wyzwanie i faktycznie, gdy ja się cofnę do swojej edukacji i gdzie zaczynałam, były moje początki z alfabetem Braille'a i do tej pory zresztą takie wielkie kolubryny tekstowe, one są przeogromne. To warto też powiedzieć, że jedno słowo w alfabecie Braille'a to są cztery w czarnodruku, więc minimum czterokrotnie zwiększa się objętość danej publikacji. No i jest to duże wyzwanie. Też zaczęto stosować dwustronne pismo Braille'a, co nie było zasadne, co nie było korzystne i wiemy, że to wprowadza taki dysonans informacyjny. Więc tak, jest to duże wyzwanie, wymaga technikaliów, wymaga drukarki, zbindowania w odpowiedni sposób, no i też takiego nabrania odpowiedniego kształtu. Jeśli mamy publikację, która składa się jakiś kryminał z 16 tomów, bo i takie są, i każdy z tych tomów trzeba podzielić na kolejne mniejsze, to też musi się to urwać w jakimś momencie sensownym, a nie w trakcie wypowiedzi czy w połowie jakiegoś rozdziału. Jest to duże wyzwanie, jest to duża trudność, żeby adaptować wszystkie książki na wypukłe pismo Braille'a. I jak studiowałam, to miałam bardzo duży kłopot z książkami, chociażby z dziedziny studiów, które robiłam, czyli pedagogiki specjalnej.
To jeżeli chodzi o publikacje zawierające przede wszystkim teksty, takie, które opowiadają jakąś historię i tak dalej, ale są takie przedmioty, które ciężko byłoby zrozumieć bez alfabetu Braille'a i generalnie bez wypukłości.
Tak, myślę, że wiem, do czego zmierzasz. Nie wyobrażam sobie edukacji dzieci niewidomych, a wiemy, że takie dzieci się rodzą, rodziły się i będą się rodzić. Są różne czynniki, które powodują tak duży deficyt wzroku. I nie wyobrażam sobie edukacji tych dzieci bez alfabetu Braille'a, edukacji w obszarze matematyki. Tak zawsze mówię, że matematykę trzeba zrozumieć albo pokochać, a najlepiej jedno i drugie. I oczywiście my możemy kształtować pamięć, my możemy ją kreować, możemy ją rozszerzać i utrwalać. Natomiast pewne rzeczy, pewne schematy matematyczne trzeba po prostu poznać. Trzeba się z nimi opatrzyć. Państwo jako masa wzrokowo, a dzieci z dysfunkcją wzrokodotykowo. I tutaj oczywiście mogłaby się pojawić dyskusja, na ile matematyka w podstawie programowej jest przydatna w ogóle w życiu dorosłego człowieka, ale nie my tutaj o tym rozważać będziemy. Natomiast jako podstawa programowa wymaga takiej wiedzy i dzieci z dysfunkcją wzroku, dzieci niewidome, nie powinny być wykluczone z racji po prostu takiego deficytu. I nie uważam, że pismo Braille'a w tym zakresie miałoby zniknąć. Zresztą znam opinię wielu fachowców, fachowczyń z zakresu tyflopedagogiki, które to stanowisko przyjmują i ja jak najbardziej ręką i nogą się pod tym podpisuję. Takim przedmiotem również jest geografia. Też można ją pokochać, można się zafascynować, natomiast bez dotykowego postrzegania też topografii świata, kraju, czy nawet geologicznego układu, czy, no to byłoby bardzo trudno wszystko zapamiętać.
My jeszcze o tym czytaniu i poznawaniu świata opuszkami palców będziemy dzisiaj sporo, i dłońmi generalnie, będziemy jeszcze dzisiaj sporo rozmawiać, ale chciałabym jeszcze zapytać, komu trudniej jest czytać Braille'em?
No więc to jest słuszne pytanie i cieszę się, że ono w ten sposób wybrzmiało, a nie czy wszyscy powinni czytać, którzy mają dysfunkcję wzroku. Myślę, że to jest bardzo sprawa indywidualna. Niemniej nie każdy będzie miał taką determinację, jak moja mama i ja, żeby na wypadek jakichś trudności życiowych, na wypadek jakichś ograniczeń cyfrowych, stać się osobą zupełnie zależną od drugiego człowieka i jednak poznawać tego Braille'a jako dodatkową umiejętność, jako dodatkową furtkę, no bo warto się też rozwijać. Dużym wyzwaniem nauki pisma Braille'a będzie dla grupy osób, które tracą wzrok w trakcie swojego życia albo na wynik zmian starczych. I tutaj nie tylko wola i determinacja tej osoby jest potrzebna, ale też dużo poświęconego czasu i wrażliwości czuciowej, bo myślę, że nie muszę Państwu mówić, że dotyk to nie tylko dłonie. My czujemy wiele rzeczy całym ciałem, ale też czujemy przestrzennie. Niemniej Braille wymaga jednak czucia palców, zakończenia palców, czyli opuszek. I takim wyzwaniem będzie chociażby też choroba cukrzycy, gdy osoby muszą nakuwać palce i to czucie jest po prostu mniejsze. I tutaj nauka tego Braille'a jest dużo trudniejsza i zrozumienie go i też swobodne korzystanie.
Szanowni Państwo, Państwo słuchacze, jeżeli ktoś z Państwa jest osobą z dysfunkcją wzroku, która z jakiegoś powodu miała problem z tym, żeby alfabet Braille'a poznać, to zapraszamy do SMS-owania 603-06-06-06. Pani Marcelina Hernik jest z nami do godziny 14. Jeżeli macie bezpośrednio jakieś pytania do niej, to także proszę o SMS-y pod ten sam numer telefonu. A tymczasem chciałabym zapytać, jak technicznie wygląda ta nauka Braille'a? No bo to, że się czyta, dotyka się opuszkami palców powierzchni kartki i na zasadzie tych punktów czyta się litery, to jest jedno. Ale jak się tego nauczyć?
I tutaj zderzamy się też z technologią. A w zasadzie nie zderzamy się, tylko jesteśmy też... W zasadzie mamy możliwość wykorzystywania też technologii, natomiast sama nauka u podstaw, jak ja się uczyłam pisma Braille'a i myślę, że to się nie zmienia w kontekście umiejętności i tego, jak żeby poznać samą strukturę też, tak, Braille'a, tego sześciopunktu, no to jest za pośrednictwem tabliczki, kartki, którą się wkłada i mamy takie dłutko, którym wyciskamy po prostu system Braille'a w odpowiednim miejscu kratki. Ta kratka składa się z takich sześciu jakby elementów, powiedzmy, i musimy w odpowiednią kratkę, odpowiedni punkt tego sześciopunktu po prostu wybić. On się wybija na odwrocie i wtedy jesteśmy w stanie to przeczytać. Mamy takie urządzenia jak linijki brajlowskie, które umożliwiają, czy maszyny brajlowskie, które umożliwiają osobom już pisanie po prostu tak jak my na klawiaturze, tak one, czyli masa pisze na klawiaturze i wydrukuje sobie dokument wordowy, tak osoba jest w stanie na maszynie brajlowskiej po prostu wystukać, wypisać treści niezbędne, zrobić sobie notatki, a linijka brajlowska też pozwala na tworzenie dokumentów cyfrowych.
Uczymy się, można nauczyć się czytać, ucząc się zapisywać w Braille'u. A jak jest z dostępnością cyfrową tekstów różnych. Tam, gdzie mamy ekran komputera, gdzie mamy telefon, tutaj język Braille'a nie funkcjonuje. Jak sobie radzi osoba z dysfunkcją?
No więc dziękuję, że o tym mówimy. Więc tak, dostępność cyfrowa jako obszar ustawowy jest bardzo szeroka i wiąże się z dostępnością informacyjno-komunikacyjną, czyli z dostępem do informacji, dostępem do, jakby do kontaktu też z danym podmiotem. I w przestrzeni cyfrowej faktycznie alfabet Braille'a nie ma zasadności. Dlatego naprzeciw cyfryzacji wychodziły już bardzo dawno temu, a w tej chwili już są bardzo usprawnione czytniki ekranu, czyli takie urządzenia bądź funkcje, bo jakby każdy z Państwa mający smartfona taką funkcję czytnika ekranu ma. Wystarczy wejść w dostępność, tam będzie wzrok i w przypadku iPhone'a, czyli iOS, to będzie VoiceOver, a w przypadku Androida to będzie TalkBack. I każdy ten czytnik ekranu po uruchomieniu uruchamia po prostu funkcję lektorską i są gesty, które osoba musi się nauczyć do wykonywania. Natomiast do przeczytania zawartości warstwy tekstowej, cyfrowej, tak jak masa czyta, czyli Państwo czytacie od lewej do prawej, tak czytnik ekranu również czyta zawartość ekranu, czyli od lewej do prawej. Mogę się cofać, wykonując gest palcem. Zatwierdzamy to przez różne inne też gesty. Natomiast bardzo dużym wyzwaniem w kontekście osób z dysfunkcją wzroku w ogóle jest przestrzeń cyfrowa, która jest, no, powiedzmy sobie, przeładowana treściami wizualnymi. I myślę i mam nadzieję, że o dostępności cyfrowej będziemy więcej mówić jeszcze, i bo to jest bardzo ciekawy temat o tym, jak funkcjonują czytniki ekranu i co czytają, a co pomijają.
No właśnie, no bo to, że jest tekst na ekranie i nam ten czytnik ekranu czytuje tekst, to jest jedna rzecz, ale pojawia się też masa ikon, to znaczy tak. To, co my widzimy jako ikony. Jak czyta to czytnik?
No właśnie, to zależy. Zależy od tego, jak dużą świadomość dostępności cyfrowej i narzędzi cyfrowo dostępnych ma twórca tych treści.
Jakich miał testerów na przykład.
Albo miał testerów. Generalnie jest tak, że wchodząc na jakąkolwiek stronę internetową, czytnik ekranu zacznie czytać zakładki. To, co mamy o nas, dowiedz się więcej, repertuar, takie przeróżne zakładki, które są, powiedzmy sobie, u góry, na górze strony. I mamy taki tak zwany hamburger, czyli takie menu, takie paseczki. I żeby on to przeczytał jako menu, to my musimy to dodać taki, nazwijmy to atrybut, my musimy nazwać to, że to jest przycisk menu. On musi to powiedzieć, czyli my w kodzie strony musimy to zawrzeć. Jeśli my tego nie zawrzemy, to on może mi powiedzieć, nie wiem, tylda, przycisk albo znak potoku. I ja wiem, że to dla Państwa jest zupełnie czarna magia, natomiast dla mnie też. Dla mnie też i zupełnie czasem nie rozumiem, gdy mamy chociażby przycisk lupki, czyli wyszukiwania na stronie. I każdy wizualnie widzi tę lupkę i może sobie wpisać chociażby nazwę audycji, będąc na Państwa stronie, czy gdziekolwiek indziej. No ale on musi mi to powiedzieć, czyli ja muszę najechać czytnikiem, przesuwając na pole edycji. I jak on mi nie powie, że to jest pole edycji, czyli możliwość wpisania treści, to ja nie wiem, że to jest to.
I w tym momencie programiści, którzy stawiają te strony, już powinni wiedzieć, że to, co oni nazywają funkcją, która potem się pojawia jako ikona i tak dalej, musi też być do odczytania przez czytnik ekranu.
Oczywiście. I jeśli to nie działa, to zaburzamy podstawową zasadę, pierwszą, fundamentu dostępności cyfrowej, która opiera się na takich, wiecie Państwo, bardzo skomplikowanych standardach. Natomiast jeśli ktoś jest web deweloperem, czyli twórcą strony, to powinien znać te standardy i zaburzamy pierwszą zasadę, jaką jest funkcjonalność, ponieważ te przyciski są niefunkcjonalne. Kolejną zasadą jest postrzegalność, czyli musimy wszystko to, co mamy wizualne, to powinno zachować zasady postrzegalności, czyli na przykład kontrast, czcionki, fonty odpowiednie, czy opisy alternatywne. O nich może jeszcze będzie czas, żeby porozmawiać. Kolejną zasadą jest zrozumiałość, tak aby ta treść była zrozumiała i kompatybilność, aby ona funkcjonowały, te zasoby cyfrowe na wszystkich możliwych urządzeniach w taki sam sposób, z taką samą jakością.
Pan Grzegorz pisze do nas, alfabet Braille'a jest potrzebny wszędzie, w urzędzie, w szkole, w komunikacji zbiorowej, wszędzie na opakowaniach leków. Trzeba pamiętać, że każdego może dotknąć dysfunkcja wzroku. Oczywiście, panie Grzegorzu, to prawda. A teraz pytanie do pani Marceliny. Jak jest? Alfabet Braille'a jest potrzebny wszędzie, a czy wszędzie jest? Albo gdzie go jeszcze wciąż brakuje?
Czy on jest wszędzie? Nie jest. I też alfabet Braille'a, tak jak polski język migowy, to nie jest wiedza powszechna. I nie da się ukryć, że dedykowana jest pewnej mniejszości, czyli grupie, dedykowanej grupie odbiorców, odbiorczyń. I trudno by marzyć sobie o takim świecie, gdzie wszyscy znalibyśmy alfabet Braille'a i polski język migowy, bo wtedy to byłoby przecudne i przewspaniałe. Niemniej takiego czasu pewnie nie doczekamy i też nie o to może też chodzi. Natomiast mieć świadomość tego, że alfabet Braille'a jest konieczny i potrzebny, powinniśmy mieć wszyscy. I tu, o czym słuchacz nam wspomniał, czyli o standardzie na lekach, oczywiście to jest obligo i to jest inny standard, niżeli standard na przykład umieszczany w przestrzeni publicznej na wypukłych planach czy poręczach. Niemniej wystarczy stosować odpowiedni właśnie standard, aby ta dostępność była realna, a nie iluzoryczna. Bo proszę mi wierzyć, że zdarza się, że zwracają się do mnie różne podmioty, prosząc o zaudytowanie. Ja bardzo nie lubię tego słowa, bo ja nie jestem audytorką. Nie uważam się, nie skończyłam też takich studiów. Ja mogę zweryfikować poziom dostępności czy zasadność zastosowania pisma Braille'a, natomiast audytorką nie jestem. Mogę uczestniczyć w konsultacjach, mogę wydać opinie, mogę wydać rekomendacje, ale jest zaraz... to weryfikacja. I teraz tylko odpowiem, chodzi o to, że poproszono mnie, żebym zweryfikowała właśnie Braille'a na poręczy i on był powieszony do góry nogami. I to jest... I ja nie mam takiego, wiecie, przeczucia, że poczucia, że ja muszę, że ktoś musi znać alfabet Braille'a, natomiast nic o nas bez nas. Jeśli koniecznie potrzebujecie zrobić to dobrze, a wiadomo, że trzeba robić to dobrze, bo to też nie są tanie rzeczy, to zaprośmy osobę, która czyta w Braille'u.
Zaprośmy kogoś, kto będzie z tego korzystał. A o innych rzeczach, które powinny działać na rzecz dostępności, a z jakiegoś powodu nie funkcjonują, między innymi o tych ścieżkach naprowadzających, czy też fakturowych oznaczeniach, o tym już w kolejnej części tej godziny. A tymczasem przerwa.
Więcej serca i mniej barier.
Tatiana Slowi, moimi państwa gościem dziś Marcelina Hernik, ekspertka do spraw dostępności w zespole do spraw dostępności dla osób z dysfunkcjami wzroku, a ten zespół działa w ramach Rady Dostępności, która działa przy Ministerstwie Polityki i Funduszy Regionalnych. A więc no, top of the top ekspertów Polski, jeżeli mówimy o tym temacie. Ja państwa wciąż zapraszam do SMS-owania 603-06-06-06. Jeżeli macie państwo jakieś pytania do pani Marceliny, która sama jest osobą z dysfunkcją wzroku, o to jak na przykład usprawniać świat albo nie tworzyć niepotrzebnych dodatkowych barier, to ja zapraszam do wysyłania takich SMS-ów. A tymczasem ja mam dosyć nietypowe pytanie. Jak pani robi zakupy w internecie? Na przykład, jeżeli mówimy o modzie.
Bardzo bym chciała robić zakupy w internecie, bo jest to prawo każdego człowieka i może tu jest to miejsce, żeby powiedzieć o kolejnym akcie prawnym, który wchodzi w życie w czerwcu tego roku. Dyrektywa unijna EAA, czyli Accessibility Act, czyli dokument, który nakłada obowiązki na chociażby e-usługi, handel w internecie, obowiązek dostępności cyfrowej. W tej chwili wygląda to tak, że tak jak każdy z państwa, ja też skróluję sobie czasem internet, przeglądam przeróżne oferty, przeglądam przeróżne strony internetowe, mniej lub bardziej dostępne cyfrowo i chciałabym zakupić chociażby sukienkę na jakiś bal. No i mam duży kłopot, ponieważ mój czytnik ekranu przechodzi przez kwestię całą zakupową, czyli przeczyta bądź nie przeczyta całej zawartości strony internetowej. Tu powiem o takim krótkim przykładzie, jak działa czytnik ekranu. Uruchamiamy stronę i przesuwam się z lewej do prawej i wyskakuje komunikat. Wszystko, co wyskakuje, to wizualnie państwo widzicie to, masa to widzi jako nałożoną kartkę na kartkę, że ktoś coś nałożył. I i ty widząc to, tę kartkę sobie zsuniesz bądź zamkniesz. Natomiast jeżeli strona jest źle skonstruowana, to mój czytnik ekranu w dalszym ciągu czyta tę warstwę pod spodem, przez co ja nie mogę przejść na przykład do kolejnego menu, bo nie jestem w stanie zamknąć komunikatu cookies, bo mi nie powie o tym, że ten komunikat wyskoczył, że to jest ten komunikat. Nie powie, że jest przycisk zamknij albo przycisk akceptuj wszystko. W związku z czym to jest pierwsze bardzo ważne wyzwanie. Gdy już trafię na tą lupkę, gdzie mogę wyszukać jakieś i wpiszę sobie czerwona długa suknia, przypuśćmy, i wyskakuje, nie wiem, 150 pozycji. I jeśli producent jest na tyle świadomy i zrobi opis, tak zwany opis alternatywny, i umieści mi taką warstwę tekstową na tym obrazku, bo jest masa obrazków pięknych pań w tych sukniach. Ja sobie to wszystko wyobrażam. Natomiast no, jednak chciałabym tę, którą sobie wymarzyłam, zobaczyć trochę lepiej, czy usłyszeć, jak ona wygląda, czy ona ma cekiny, czy nie ma cekinów, czy ma otwarte plecy, czy ma szerokie ramionczka, czy dekolt w serek. No, no to są takie dla pani znaczące rzeczy, mając świadomość własnej figury chociażby. No i co wtedy ten czytnik ekranu robi? Albo przeskakuje i zupełnie nie czyta nic i mówi mi tylko ceny i wtedy już rezygnuje zupełnie. Albo mi powie niewymawialne.
To jest częste hasło, które słyszy osoba. Niewymawialne?
Niewymawialne, tak. Albo obrazek. I to jest koniec. I ja nie wiem, co to jest. I tutaj taka trochę prywata. Gdy mam obok siebie swojego przyszłego męża, to już on dostaje czasem takiego, kolokwialnie mówiąc, nerwu. I mówi, wiesz co, chodź, ja ci pomogę. Opowiem ci na tyle, ile umiem. Na szczęście czerwony kolor zna, lubi i rozpoznaje. W związku z czym jest w stanie mi troszkę poopowiadać. Niemniej nie każda osoba ze dysfunkcją wzroku taką możliwość ma. I tu bym chciała powiedzieć, że dostępność jest narzędziem do samodzielności. Niezależnie od tego, jaka jest to dostępność, czy cyfrowa, czy architektoniczna, czy informacyjno-komunikacyjna, czy ta społeczna, to jest narzędzie do samodzielności. I po to są te narzędzia, po to są czytniki ekranu, po to są ustawy, akty prawne, żeby osoby z grup narażonych na wykluczenie, no bo ja jestem narażona, jestem wykluczana cyfrowo z racji tego, że te strony nie są dostępne, to dzięki tym narzędziom, dzięki tym ustawom, aktom prawnym i tym wszystkim czytnikom i dobrze skonstruowanym stronom, ja jestem na zasadach równych szans ze społeczeństwem.
To teraz wyobraźmy sobie sytuację, że dała pani za wygraną, postanowiła, nie kupuję przez internet, idę do sklepu stacjonarnego, ale po drodze do tego sklepu stacjonarnego także czyhają pułapki. Pułapki, które powinny właściwie pomagać. Mówię o ścieżkach naprowadzających i o fakturowych oznaczeniach w przestrzeni publicznej. Jakie to są pułapki? O tym już za chwilę.
Więcej serca i mniej barier.
Wracamy po przerwie. Moim Państwa gościem Marcelina Hernik, członkini Rady Dostępności, ekspertka do spraw dostępności, szczególnie tej dotyczącej osób z dysfunkcjami wzroku. Przed przerwą rozmawialiśmy o tym, że czasami to, co powinno pomóc w tej dostępności, bywa pułapką. I tak jest z tymi słynnymi ścieżkami naprowadzającymi z fakturowym oznaczeniem. My widzący znamy to jako te linie metalowe albo te takie kropki pojawiające się chociażby na chodnikach i tak dalej. No to teraz jakie pułapki w związku z tymi oznaczeniami fakturowymi czyhają?
Największą pułapką, która spotyka osoby z niepełnosprawnością wzroku, które w największej liczbie korzystają z tych oznaczeń, to jest zaufanie. Przed audycją pytałaś mnie, czy ufam, i w 100%, no niestety nie. To też dlatego, że te pułapki biorą się z braku świadomości, z braku wiedzy. Często oznaczenia fakturowe, ja może wyjaśnię Państwu, czym one są i skąd one się w ogóle wzięły i do czego służą. Oznaczenia fakturowe mamy poziome, czyli ścieżki naprowadzające i pola uwagi. I ścieżki naprowadzające to są właśnie, tak jak Tatiana mówiła, takie pasy ze stali nierdzewnej, bądź bardzo popularne w przestrzeni publicznej, w przestrzeni takiej przestrzeni otwartej, to są betonowe, najczęściej żółte lub białe, a to z tego tytułu, żeby stanowiły po prostu kontrast w zestawieniu z resztą płyt chodnikowych. Więc te paski to są linie naprowadzające, a te kropki przed przejściami dla pieszych są polami uwagi. Nie bez powodu one się nazywają polem uwagi, ponieważ mają zwrócić naszą uwagę, też masy uwagę, na zmianę. Zmianą, którą może być przejście dla pieszych, zmianą, którą może być skrzyżowanie ścieżek naprowadzających, zmianą, którą może być postawiony na postumencie na przykład plan tyflograficzny. Ale o tym może za chwilkę. I teraz, jakie to są pułapki? Bardzo często... I niestety też tutaj w naszej przestrzeni trójmiejskiej, w Gdańsku, czy w Gdyni, czy w, no jakby na obszarze całego województwa i nie tylko, w całej Polsce, spotykamy się z tak zwaną wolną twórczością. I bez świadomego zastosowania oznaczeń fakturowych, bardzo często one kończą się na śmietniku, na słupie, no albo na ścianie. I to jest ta największa bariera, którą my jako osoby, które muszą zaufać, ale które też siłą rzeczy muszą uzewnętrznić swoją chorobę. Bo jak wiecie państwo, biała laska służy do jakby postrzegania, penetracji, rozpoznawania przestrzeni. Natomiast ona mi nie powie do słuchawki, że to są akurat schody, a to będzie słupek. Ja muszę to sama zdiagnozować. I
dodatkowo ja tutaj może jeszcze wstawię taki punkt. Zwróćcie państwo uwagę, jak często na tych białych, żółtych lub metalowych pasach i kropkach są zostawiane chociażby hulajnogi. Rowery, no, różne rzeczy, które sprawiają, że te fakturowe oznaczania tracą w tym momencie swoją rację bytu.
No właśnie, właśnie tak, właśnie o to chodzi. To, więc to była ta pierwsza bariera, to jest ta brak świadomego zastosowania tych ścieżek. Każda ścieżka naprowadzająca powinna kończyć się polem uwagi, a każde zakończenie krawędzi chodnika powinno być również oznaczone kontrastową taśmą i fakturową taśmą, żebyśmy my, osoby, które poruszamy się z białą laską, osoby, ale również państwo, jako masa zaczytana w telefon, pod stopami własnego obuwia, odczuwały różnicę fakturową i to ma to na celu. Wiemy też z najnowszych badań, że oznaczenia fakturowe oraz plany tyflograficzne to nie jest rozwiązanie tylko dla grupy osób z dysfunkcją wzroku. Mamy coraz więcej osób starzejących się, osób, które dotyka demencja starcza, dotyka zgąpnienia, różne jakby warstwy mózgu przestają funkcjonować prawidłowo i się okazuje, że prawidłowo zastosowane ścieżki powinny prowadzić mnie do jakiegoś punktu stycznego. Na przykład do urzędu, do jakiegoś miejsca kultury, do przystanku, do przejścia dla pieszych i osoby traktują te ścieżki jako pewnego rodzaju trasę. I jest taka nadzieja wśród badanych, jakby osób prowadzących badania, że ta osoba prędzej czy później trafi do przestrzeni publicznej i wzbudzi zainteresowanie społeczne, no bo na przykład będzie w piżamie na przystanku rozglądała się i nie bardzo wiedziała, w którym miejscu się znajduje. Więc zastosowanie linii naprowadzających jest dużo większe, niżeli tylko przeprowadzenie przez jezdnię i doprowadzenie do bezpiecznego miejsca osoby z dysfunkcją wzroku.
Wspomnieliśmy też o tablicach tyflograficznych.
Tak jest, plany tyflograficzne. Są to takie tablice, jak słusznie je nazwałaś, które z racji swojej nazwy tyflo dedykowane są osobom z dysfunkcją wzroku. Niemniej wiemy, że nie tylko, bo mamy osoby, które mają szczątkowe widzenie, mamy osoby, które tracą wzrok w trakcie swojego życia, mamy osoby w wieku senioralnym, mamy osoby z niepełnosprawnością intelektualną. I co jest najistotniejsze w zastosowaniu, prawidłowym zastosowaniu planu tyflograficznego, czyli tej mapy, to jest unifikacja. Przypuśćmy, mamy przekrój budynku Radia Gdańsk na takim planie i tam znajdują się fakturowo i kolorystycznie różnie oznaczone pomieszczenia. I każdy plan tyflograficzny musi mieć swoją legendę. Ta legenda no nie powinna być, wiecie państwo, bardzo rozbudowana, bo nikt nie byłby w stanie zapamiętać, tym bardziej dotykowo, powiedzmy sobie, więcej niż 12 czy 14 punktów na danym planie. W związku z czym powinien ten plan, który uwzględnia rozkład budynku i pomieszczeń w nim, musi mieć oznaczenia w tej legendzie. Przypuśćmy oznaczenie windy, schodów czy toalety. I taki znaczek, jak jest w legendzie, on powinien być wypukły i w bardzo wysokim kontraście, czyli w zestawieniu barwnym, tak aby osoby, które mają trudności w postrzeganiu, osoby, które mają, są słabowidzące, mogły to odczytać, to ten sam piktogram, infografika musi znaleźć się na planie, czyli na tym przekroju budynku, ale co najistotniejsze, w przestrzeni. I ta unifikacja pozwoli osobie zidentyfikować, jakby uspójnić ręka, wzrok i jakby przestrzeń. To pozwala nam scharakteryzować, gdzie się znajdujemy i znaleźć odpowiednie miejsce. Więc tutaj na wolną twórczość nie ma miejsca, a niestety wiemy, że tak się dzieje. I to jest też bardzo ważne, w którym miejscu umieścimy takie plany. Jeśli my go umieścimy po prostu sobie w przestrzeni otwartej gdzieś, w ciągu komunikacyjnym, powiedzmy sobie mamy długą arterię, jakąś długą aleję i mamy ścieżki naprowadzające i one prowadzą do planu tyflograficznego, no to jest super. Natomiast jak on się weźmie znikąd, gdzieś zamontowany przy ścianie i powinien zawierać symbol tu jesteś, a osoba nie jest w stanie się trochę w tej przestrzeni jednak odnaleźć, bo bardzo ważną informacją jest też to, że dla nas, mi osób podobnych, nie jest tak ogromną barierą budynek, jak otwarta przestrzeń.
No bo ona daje niestety więcej możliwości, a co za tym idzie?
Barier.
Barier i niebezpieczeństw kolejnych. Ja bardzo dziękuję za to spotkanie. Tutaj tylko pan Grzegorz dodaje, że program lokalny Panorama na Gdańskiej Trójce jest tłumaczony na język migowy. To bardzo dobrze. Na język Braille'a nie wiem, czy są jakieś... Na pismo Braille'a nie wiem, czy są jakieś gazety tłumaczone. Chyba...
Są.
O! To jest dobra wiadomość.
Ale są to publikacje, które nie są masowe.
Są też kina, proszę państwa, z audiodeskrypcją, chociażby niedawno otwarte, nieformalne kino w Słupsku, działające pod nazwą Ślepa Furia. A ja dziękuję bardzo. Moimi państwa gościem była pani Marcelina Hernik, ekspertka do spraw dostępności i członkini Rady Dostępności w Ministerstwie Polityki i Funduszy Regionalnych. Tatiana Slowi, dziękuję bardzo.
Serdecznie dziękuję.
Więcej serca i mniej barier.